Drodzy braterstwo, chciałem przeprosić na samym wstępie za rozczarowanie, że to nie jest akurat mój tato, tylko ja. No ale tak sobie życzyli organizatorzy i należało uszanować ich wolę. Na samym wstępie chciałem przekazać chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od pozostałych braterstwa naszego zboru w Dąbrowie Górniczej. Co prawda jest nas tutaj większość, ale część została i właśnie prosili wszyscy pozostali, żeby przekazać tutaj braterstwu chrześcijańskie bratnie pozdrowienia z życzeniami łask i błogosławieństw Bożych. Również pośrednio otrzymałem upoważnienie do przekazania pozdrowień od mojej drugiej mamy z Giżycka i właśnie te życzenia bratniej miłości, uczucia Bożego błogosławieństwa przywożę tutaj braterstwu na to miejsce. Dziękuję. Śpiewaliśmy Pójdź do Jezusa, teraz jest czas. I na taki temat chciałbym, byśmy się chwilę zastanowili. Na wstępie zacytuję pewien krótki fragment zapisany przez Ewangelistę świętego Mateusza z 8 rozdziału, a od 19 do 22 wersetu czytamy takie słowa. I przyszedł jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. I temat nasz nazwiemy sobie Pójdź za mną. Cytując ten fragment, nasuwa się jakby pewna sprzeczność przy wyborze uczniów przez naszego Pana. Jeden chce zostawić wszystko i iść za Nim, on jednak jakby zniechęca go do tego, dając mu do zrozumienia, że tak do końca to może to nie być taka bardzo piękna służba. Ostrzega, że może nie mieć co jeść, może nie mieć gdzie mieszkać. Drugi jakby nieco się wahał. Najpierw chce pochować swojego ojca, a potem iść za Panem Jezusem. Pan jednak jasno wyraża: Niech umarli grzebią swoich umarłych, ale ty chodź za mną. Dlaczego właśnie tak Pan Jezus się zachował? Wszyscy zgodzimy się z tym, że nasz Pan doskonale znał stan serc tych ludzi i wiedział, czy nadają się na Jego uczniów, czy też nie. Pan Jezus wiedział, że gdy tylko pojawią się pierwsze kłopoty, to może się tak zdarzyć, że ów uczony w piśmie nie sprawdzi się w roli ucznia, poczuje niewygody i może się okazać, że zwątpi i odejdzie. Zostawił mu jednak wybór. Może zdarzyć się próba, której nie wytrzymasz, ale jeśli chcesz, zapraszam. Ten drugi jakby nie miał wielkiego wyboru, ale kiedy przyjrzeć się temu wydarzeniu bliżej, to przychodzi nam na myśl inny werset zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w 10 rozdziale, a werset 37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Widzimy jednak, że i w tym przypadku też był pozostawiony pewien wybór. Popatrzmy teraz na inną historię, gdzie również była dana wolna wola. Przenieśmy się nieco wstecz do czasów Jozuego. Kiedy Izraelici dotarli do ziemi obiecanej, Jozue wypowiedział słynne słowa napisane w 24 rozdziale, a 15 wersecie. Wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Jozue wspomina przy tej okazji bogów zza rzeki, to znaczy bogów Egiptu i bogów amorejskich. zastrzega jednak sobie prawo do służby Bogu. Bogu, którego ukochał ponad wszystko i poznał jako tego, który przez cały czas pomagał Izraelowi. Jozue dał wolny wybór Żydom, sam wybierając służbę Najwyższemu Stwórcy. Postarajmy się więc na chwilę postawić na miejscu tych uczniów i na miejscu narodu izraelskiego. Zastanówmy się nad naszym wyborem. Musimy jednak mieć świadomość nie tylko naszego właściwego wyboru, ale i również sekwencji, które się wiążą właśnie z naszym wyborem. Chciałem tu zwrócić szczególną uwagę na tą odpowiedzialność związaną z tą deklaracją. Gdyby dzisiaj ktoś nas zapytał, tak jak to zrobił Jozue, to na pewno chórem odpowiedzielibyśmy dokładnie tak samo, jak zrobił to naród izraelski w owym czasie. Niechaj nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Są to słowa z Księgi Jozuego, 24 rozdziału, a 16 wersetu. Zapewne również tak samo jak Izraelici, zaczynamy sobie przypominać, ileż to razy mogliśmy zauważyć Bożą pomoc w naszym życiu. Ileż to razy uświadamiamy sobie, że gdyby Pan nie przyłożył do naszego życia swojej ręki, to nie moglibyśmy przezwyciężyć trudności, doświadczeń. Doświadczeń, które pojawiły się na drodze naszego poświęcenia. Deklaracja Żydów była bardzo jednoznaczna. Pójdą za Panem. Reakcja była również bardzo szybka. Byli nawet w pewnym sensie zdziwieni, że Jozue w ogóle pyta o takie oczywiste rzeczy. W 18 wersecie 24 rozdziału tej samej Księgi Jozuego czytamy: I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi. Nasuwa się kolejne pytanie. Czy my przypadkiem czasami nie zachowujemy się podobnie jak ów naród? Popatrzmy na siebie z perspektywy czasu. Nie tak dawno nasze dzieci i młodzież odbierali świadectwa szkolne. Mieli wtedy okazję zbilansować miniony rok szkolny. Teraz mamy środek wakacji, ale już czynimy pewne przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Przygotowania połączone z deklaracjami naszych pociech, na przykład co do sumienności, pilności w nauce. Kochane uczennice, uczniowie i studenci, czy kiedy podsumowywaliście miniony rok szkolny, czy zauważyliście, jak wiele zawdzięczacie Panu Bogu? Czy my, którzy już jakiś czas temu zakończyliśmy naszą szkolną edukację, kiedy robimy rachunek naszego sumienia, czy czasami nie zdarza nam się nie docenić boskiej pomocy w naszym życiu? Dziwią nas tego typu pytania, bo wydaje nam się to tak oczywiste, że przecież to nas w ogóle nie powinno dotyczyć, prawda? Ale czy na pewno? Żydzi byli przekonani o swoim wzorowym postępowaniu, a popatrzmy, co mówił dalej Jozue. Ten sam 24 rozdział od 19 wersetu czytamy takie słowa. Nie możecie służyć Panu, bo On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeśli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się, spadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Naród izraelski był święcie przekonany, że przez cały czas postępuje zgodnie z wolą Bożą, a tutaj takie mocne słowa ze strony Jozuego. A spróbujmy je porównać teraz ze słowami Pana Jezusa. Lisy mają jamy, ptaki gniazda, a ty może lepiej nie chodź za mną, bo możesz zacząć szemrać, gdy nie będziesz miał na przykład gdzie mieszkać. Czy przypadkiem nie dostrzegamy tu jakiegoś podobieństwa? Popatrzmy, co ten Jozue tak naprawdę chce od tego ludu? Przecież oni tak mocno wierzą w Boga i są Mu tak bardzo oddani i wdzięczni za wszystko, co dla nich uczynił. Cóż my? My przecież to wszystko wiemy, prawda? Wiemy, że Pan Bóg jest bardzo wymagający. Wiemy, że nie pozwoli sobie na to, żebyśmy Go lekceważyli. A w ogóle to bezcelowym jest w naszym środowisku poruszać ten problem, którego przecież tak naprawdę nie ma. My przecież nie mamy żadnych innych bogów, ani drewnianych, ani kamiennych, ani złotych. Żydzi to tak, wtedy jak oni podróżowali, to oni bogów mieli i mieli posągi Baala i innych. Ale my? Nas to przecież w ogóle nie dotyczy. Wiemy, że Bóg Jahwe jest jedynym Bogiem, któremu należy się chwała i cześć po wszystkie czasy. Kochani braterstwo, to wszystko prawda. Ale czy te słowa, czy te deklaracje wystarczyły Jozuemu? Czy mógł spokojnie zakończyć i zapieczętować to kolejne przymierze z ludem Izraela? On mówił dalej. Ten sam 24 rozdział, 23 werset. Usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. Do niego jakby nie docierało to, że my przecież chcemy iść za Panem. Pomimo tych zgodnych oświadczeń, Jozue dalej jakby drążył i kazał im usunąć wszystkich obcych bogów spośród siebie. A czy przypadkiem my nie mamy czegoś do usunięcia z naszego życia? Co prawda, etap posągów i figurek mamy już daleko za sobą, ale czy tylko coś takiego może być naszym Bogiem? Pamiętamy najważniejsze przykazanie zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale, a od 4 do 5 wersetu czytamy takie słowa. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. A co Pan Jezus powiedział do drugiego ucznia? Nasz Pan wyraźnie oświadczył. Ty pójdź za mną. Nie frasuj się o tych, których zostawiasz. Oni sobie poradzą, ale ty chodź za mną. Mamy tu najlepszy przykład zupełnego poświęcenia. Zachodzi teraz pytanie, czy zawsze moje myśli będą kierowały się w stronę Pana Boga? Czy przez całe moje życie na pierwszym miejscu będę miał na myśli właśnie to największe przykazanie? Czy jednak najwięcej starań dołożę do pracy koło czego innego? Może wokół nauki, może wokół swojego majątku, może wokół swojego samochodu. Przecież też jesteśmy odpowiedzialni za to, co posiadamy, prawda? Naszym Bogiem może stać się dokładnie wszystko, czemu będziemy poświęcali większość naszego czasu i naszych starań. A Pan wyraźnie życzy sobie, aby iść za Nim. Psalmista Dawid daje nam wspaniały przykład, o co powinniśmy się martwić. A wierny sługa cytuje to w postanowieniu porannym. Najpierwszą moją myślą jest. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam Panu. Są to słowa z psalmu 116, wersety od 12 do 14. A o czym ja myślę na dzień dobry każdego ranka? A może ile uda mi się zarobić? Jak długo jeszcze będę musiał zabiegać o względy mojego złośliwego przełożonego? A może jak uniknąć sprawdzianu ze znienawidzonego przedmiotu? A co by tu wymyślić, żeby na przykład rodzice nie kazali mi sprzątać swojego pokoju? Te pytania można by mnożyć bardzo długo, ale jak one się mają do słów Dawida? Przecież to nie o to chodzi. Nie chodzi tutaj, ile ja dla siebie mogę pozyskać, ale ile ja mogę oddać dla Pana. Popatrzmy, jak piękną deklarację złożył Jozue. Wysłuszcie komu chcecie, ale ja i moja rodzina pójdziemy za Panem. Wierny sługa pięknie komentuje te słowa w Mannie z 5 grudnia. Pozwolę sobie to zacytować. Niech inni ludzie czczą, co im się podoba, lecz my, którzy skosztowaliśmy, że dobrotliwy jest Pan, którzy poznaliśmy Go przez Jego Słowo i czuwającą nad nami Jego opatrzność i przez moc Ducha, przez którego jesteśmy spłodzeni do nowości żywota, nie możemy czynić nic innego, jak tylko czcić naszego Boga, a czcząc Go musimy ufać zupełnie, a jeżeli mamy zupełne zaufanie w Bogu, to będziemy z radością postępować taką drogą, jaką On dla nas zgotował. Tak ufając i postępując, będziemy zadowoleni ze wszystkiego, cokolwiek nam się przytrafi, ponieważ ręka Pańska nas prowadzi. Bądźmy pewni, że postępując w ten sposób, za prawdziwym pasterzem, dojdziemy ostatecznie do niebieskiej owczarni. W tym upewnieniu mamy pokój, radość i zadowolenie serca, nawet w czasie naszego pielgrzymowania, zanim dojdziemy do niebieskiego miasta. Czy więc w myśl komentarza tych słów potrafimy cieszyć się ze wszystkiego, co nas dotyka w naszym codziennym życiu? Czy umiemy cieszyć się tylko z tego, co jest po naszej myśli? Izraelici deklarowali się w dalszym ciągu: Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. 24 werset tego samego 24 rozdziału Księgi Jozuego. W życiu wielu z nas kończy się ten etap, zaczyna się coś nowego. Czy więc my też będziemy słuchać głosu naszego Pana i chętnie Mu służyć? Zachodzi teraz pytanie, jak to zrobić, żeby być w stanie usłyszeć głos naszego Pana i właściwie go zrozumieć? Ale żeby to się wszystko udało, musimy mieć jeszcze właściwy stan serca. To znaczy, że nie możemy zatwardzać naszych serc na głos naszego Pana. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Hebrajczyków w 3 rozdziale, a 15 wersecie, napisał takie słowa: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Mamy tutaj poruszony bardzo ważny werset dotyczący możliwości skorzystania z wysokiego Pana. Pójść za Panem możemy tylko wtedy, gdy usłyszymy Jego głos i potrafimy przyjąć Go do naszych serc. A co najważniejsze z tego wszystkiego, umieć odróżnić głos naszego Pana od innych głosów mogących brzmieć bardzo podobnie. Słyszeliśmy dzisiaj o sile dobrego i złego. Podobnie rzecz ma się i z tymi głosami, które nas otaczają wokół. Mogą brzmieć bardzo przyjemnie, bardzo spokojnie, bardzo zachęcająco. Tyle tylko, że mogą nas prowadzić w zupełnie innym kierunku. A Pan Jezus w dalszym ciągu podtrzymuje wezwanie: pójdź za mną. Jak więc iść za Nim i słuchać Jego głosu? Jest przecież bardzo wiele innych głosów powodujących zagłuszanie głosu Pańskiego. Głos świata, głos ciała, głos szatana. Tak jak wspomniałem, może brzmieć bardzo przyjemnie i pozornie przyjaźnie. Jozue poczynił pewne postanowienia. My też w pewnych okresach naszego życia czynimy nowe postanowienia. Podobnie jak ów człowiek, jak i wspomniany naród izraelski, chcemy służyć Panu Bogu. Żeby jednak móc sprawować tę służbę, nie możemy zbytnio zaprzątać naszego serca niczym, co by mogło odwrócić naszą uwagę od Pana Boga. Gdybyśmy nie umieli oddzielić tych głosów, szybko moglibyśmy ulec pokusie i zatwardzić nasze serce na ten najwłaściwszy głos, głos naszego Pana. W rezultacie takiego postanowienia zamykamy przed sobą możliwość skorzystania z wspomnianego już wysokiego powołania. Jak więc służyć właściwie i umiejętnie słuchać głosu naszego Pana? Podstawowym warunkiem służby jest nasze zupełne poświęcenie. W liście apostoła świętego Pawła do Rzymian w 12 rozdziale, a 1 i 2 wersecie są zapisane słowa, które większość z braterstwa zna doskonale na pamięć. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wersety te powracają nas do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Skoro postawimy nasze ciało jako świętą ofiarę, to nie możemy już zdjąć z ołtarza naszej ofiary. Oddajemy się Bogu całkowicie i bez żadnych roszczeń i warunków naszej strony. Tak samo, jak to zrobił nasz Pan. Na początku swojego ofiarowania, jak to pisze o nim apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, a 7 wersecie, cytując fragment 40 psalmu. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. My też przy różnych okazjach ponawiamy nasze śluby, nasze obietnice, że będziemy się starać wypełniać wolę Bożą w naszym życiu. Wspomniałem wcześniej o utrzymaniu serca we właściwym stanie. Żeby móc uczynić nasze powołanie pewnym, nasze serca muszą być otwarte na głos Pana i utrzymane w nienagannej czystości. Tylko czy my sami jesteśmy w stanie zachować nasze serca na takim poziomie, by mogły pod się Panu Bogu? Chyba nie znalazłby się taki odważny, który z podniesionym czołem powiedziałby, że potrafi sam zadbać o właściwy stan swojego serca. Nawet sam psalmista Dawid, który został nazwany mężem według serca Bożego, wspomniane o tym mamy w 1 Księdze Samuelowej w 13 rozdziale, a 14 wersecie, prosił Pana Boga o oczyszczenie swojego serca. Te wspaniałe słowa czytamy w psalmie 52, a 12 wersecie. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Tak wielki człowiek jak Dawid miał świadomość, że nie jest w stanie sam zachować swojego serca w czystości. Powinniśmy mieć tą świadomość, że nasze serca wymagają bez przerwy gruntownego oczyszczania, a szczere pragnienia ciągłej odnowy. Dlatego też między innymi korzystamy z każdej nadarzającej się sposobności, żeby móc odnowić swoje śluby, szczere pragnienia, pobożne plany. Każda taka sytuacja jest właściwa, żebyśmy mogli poczynić jak najwięcej dobrych postanowień. Psalmista Dawid, pomimo tego, że jego serce podobało się Bogu, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że jego serce potrzebuje ciągłego oczyszczania. Również i my, kochani braterstwo, musimy nieustannie czuwać, żeby do naszych serc nie dostało się nic nieczystego. Jak więc i przed czym wstrzec naszych serc? Serce uważane jest za siedlisko i symbol wszelkich uczuć cielesnych i duchowych, zarówno tych dobrych, jak i złych. Uczucie jest bardzo ważną władzą duchową człowieka. A to dlatego, że nadaje chęć do myślenia i jakiegokolwiek działania. Jak już wspomniałem, psalmista prosi Boga o czyste serce. Czyste serce to takie, które zawiera tylko dobre uczucia, kierujące się tym, co Bóg uznaje za właściwe. Jak więc mogę pójść za Panem, mając coś złego w swoim sercu? Cóż może w takim razie zanieczyścić nasze serce? Już za czasów Mojżesza pewna cecha mieszcząca się w sercu człowieka była nie do przyjęcia na przykład w wojsku, a my przecież mamy iść za Panem i być Jego wojownikami. W 5 Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale a 8 wersecie czytamy takie słowa. Niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak. Jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu, niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Widzimy tutaj, że strach przejmujący serce był cechą dyskryminującą ze służby wojskowej. Podobnie i my. Gdybyśmy nie posiadali odwagi i wiary w słuszność naszego poświęcenia, to mogłoby się tak zdarzyć, że nawet nie usłyszymy wezwania naszego Pana, aby pójść za Nim. Ale przecież bojaźń jest czymś zupełnie normalnym. Nawet świeckie powiedzenie jest takie, że tylko głupcy niczego się nie boją. Owszem. Nawet w przypadku wielkiej wiary byłoby wielkim nierozsądkiem niczego się nie obawiać. Czy też szczycić się tak wielką wiarą, że nawet coś na przykład bardzo niezdrowego nie może nam zaszkodzić, bo Pan jest w stanie uleczyć nas ze wszelkich chorób. A Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, że nie można lekceważyć swojego ofiarowania. Do czego zmierzam? Nasz strach, nasza bojaźń nie powinna być kierowana tym, że kogoś lub czegoś się wystraszymy. Nie o to chodzi. Ale tak jak czytamy na kartach Pisma Świętego, że bać się Pana, to znaczy co? To znaczy nienawidzić zła. A kiedy będziemy mieli w naszym sercu wielki szacunek do Pana Boga, to będziemy się brzydzić złem pod każdą postacią. Wtedy nasze ofiarowanie może być zupełne. Kaznodzieja Salomon w 5 rozdziale od 3 do 4 wersetu czytamy takie słowa. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. A my postanowiliśmy przecież iść za Panem i wszystko mu poświęcić. Strach spowodowany na przykład brakiem wiary lub brakiem miłości potrafi nas tak unieruchomić, że nie będziemy w stanie wypełnić żadnych naszych obietnic. Wtedy oczywiście zlekceważymy naszego Pana i to, co żeśmy obiecali, tego nie wypełnimy. A tacy Panu Bogu, jak już czytaliśmy, wcale się nie podobają. Popatrzmy więc, jak mocno związane jest serce, bojaźń, wiara i miłość. Mamy więc mieć serce zawierające wielką miłość i wiarę, ale oczyszczone z bojaźni. Bardzo piękne słowa zapisał święty Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, a 18 wersecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Kiedy miłujemy, mamy świadomość, że nie będziemy nikomu czynić nic złego. Nie będziemy obawiać się żadnego karania, bo nie będziemy nawet myśleć nic złego względem naszych współbraci i bliźnich. Jest jeszcze wiele innych niebezpieczeństw mogących zanieczyścić nasze serce. Ewangelista Łukasz daje nam poważne ostrzeżenie w 21 rozdziale, a 34 wersecie. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były obciążone wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Kochana młodzieży, wy dopiero zaczynacie swoje życie i może się komuś wydawać, że nie ma nic złego w popróbowaniu tego czy innego przy smaku tego świata. Owszem, byleby tylko nie stało się to celem naszego życia. O obcych bogach już wspominałem, nie chciałbym się więc powtarzać. Ale to może stać się w pewnym sensie bardzo niebezpieczne i takie obciążenie serca może się przejawić tym, że to w końcu może się stać jakimś takim naszym małym bogiem. Dbaniem o to, wyłącznie aby mieć co zjeść, czego się napić i żeby nam było dobrze. Zostaje tylko pytanie, a gdzie w tym wszystkim są słowa naszego Pana: pójdź za mną. Dla jednego może to być tylko kolejne doświadczenie życiowe, ale ja nazwałbym to stratą cennego czasu i dobrego imienia. A przecież my mamy odkupywać czas, bo dni są złe. Jak to pisze apostoł święty Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, a 16 wersecie. Nowy przekład Pisma Świętego wspomina o wykorzystywaniu czasu, bo dni są złe. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to skoro nasz Pan woła nas, pójdź za mną, to kiedy niektóre przyjemności tego świata potrafią nas tak bardzo mocno pociągać pod przeróżną postacią, to skoro nasz Pan nas woła, żeby iść za Nim, to czy ja zawołałbym naszego Pana, żeby szedł ze mną skosztować takiego czy innego przysmaku tego świata? Czy jednak bym się obawiał, że mogę się spotkać z jakąś krytyką, że tam nie jest moje miejsce? Pan Jezus powiedział do drugiego ucznia: niech umarli grzebią swoich umarłych, ale Ty pójdź za mną. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy ociągać się w naszym poświęceniu. Bo jeżeli jesteśmy wołani teraz, to znaczy teraz, a nie za rok, za dwa, czy po śmierci naszych rodziców. Słyszeliśmy słowa: dziś, jeśli usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś, nie za jakiś czas. Bo dziś mamy dni złe i musimy wykorzystywać dany nam czas na to, co jest najpiękniejsze i najważniejsze. Czyli na pracę dla Pana i Jego naśladowców i na pracę nad naszym charakterem. Ale czy jest nas na to stać? Lisy mają nory, ptaki gniazda, a my mamy próby, doświadczenia i urągowiska. Pan Jezus wcale nie obiecywał wielkich zaszczytów i radości tutaj na ziemi. Nawet dla apostołów próba wierności podczas aresztowania naszego Pana nie do końca wypadła pomyślnie. Już w czasie Jego pierwszej obecności na ziemi, kiedy to czynił cuda, leczył, uciszał nawałnicę, był ceniony przynajmniej przez lud, to chodzenie za Nim i przyznawanie się do Jego najbliższego otoczenia napawało pewną dumą, radością i wtedy było prawdziwą przyjemnością. Ale czy tak było do samego końca? O nie. Ewangelista święty Mateusz w 26 rozdziale, a od 55 wersetu do 56 pisze tak: w tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Zachodzi teraz pytanie: czy i w takiej sytuacji pójdę za Panem? Czy pójdę za Nim, gdy będą na mnie pluli, bili i naśmiewali się? Czy zachowam się dokładnie tak samo, jak to zrobił na przykład apostoł Piotr? Ten sam 26 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, od 69 wersetu czytamy takie słowa: a Piotr siedział z zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. Oleś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A chwilę potem przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotrowi: prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał i wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I odszedłszy, gorzko zapłakał. Jak bardzo musiało cierpieć serce tego człowieka. Przecież tak naprawdę to on bardzo kochał swojego mistrza ponad wszystko. Kiedy dotarło do niego to, co zrobił, odszedł gdzieś daleko, żeby go nikt nie widział, i błagał w swoim sercu o wybaczenie swojego czynu, swojego mistrza. A on w tym momencie być może był przesłuchiwany, bity lub fałszywie oskarżany za coś, czego nie uczynił. To było naprawdę nie do zniesienia. Ale popatrzmy jednak na inny przykład pójścia za Panem. Spójrzmy na postać apostoła świętego Pawła. Pan wybrał go sobie na posłańca i miał mu pokazać, ile musi znieść. W Księdze Dziejów Apostolskich w 9 rozdziale od 15 do 16 wersetu czytamy tak: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Czy daje się zauważyć, jak wiele trudności napotykał apostoł Paweł na swojej drodze za Panem? I faktycznie, jak wiele musiał wycierpieć dla imienia Pańskiego. Popatrzmy na jego działalność. On sam, człowiek niewielkiego wzrostu, dosyć wątłej postury, ale z jakże wielkim sercem i potencjałem energii, który zużywał na pracę dla Pana i Jego naśladowców. Cały swój czas, jaki mu został wyznaczony do głoszenia Ewangelii, wykorzystał na to, do czego został powołany. Od chwili swojego nawrócenia nie zmarnował ani chwili na coś, czego musiałby się wstydzić albo tłumaczyć. Do jego zalet nie sposób nie zaliczyć wielkiej mądrości i taktu, który bardzo łatwo można było zaobserwować, na przykład w Atenach, kiedy to został wręcz zszokowany ich bałwochwalstwem. Nie starał się jednak wywrócić wszystkiego, w co wierzą, ale bardzo umiejętnie naświetlił im prawdziwego Boga. W Księdze Dziejów Apostolskich w 17 rozdziale wersety 22 i 23 mówią tak: a Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Apostoł nie rozpoczął od napiętnowania ich bałwochwalstwa, tylko pochwalił ich pobożność. Z tym, że naświetlił prawdziwą wielkość jedynego prawdziwego Boga. Wspominane tu było dzisiaj, że nie możemy pozwolić na to, żeby wkradały się nauki, które nie są zgodne ze Słowem Bożym. Apostoł święty Paweł również zaznaczył bardzo wyraźnie: Boga, którego nie znając chwalicie, ja wam opowiadam. Droga młodzieży, kiedy zaczniecie rozmawiać z kolegami w szkole czy na uczelni, nie starajcie się wywracać ich błędnych przekonań, ale zacznijcie rozmowę raczej od tego, że Bóg, w którego wierzymy, jest ten sam, tylko inaczej jest postrzegany przez różnych ludzi. Grunt jest bardzo delikatny, dlatego trzeba się po nim poruszać bardzo ostrożnie. A to po to, żeby nie wpaść w jakąś pułapkę zastawioną przez owego złego. Apostoł święty Paweł również wpadał w różne tarapaty i niebezpieczeństwa, które mogły spowodować jego zniechęcenie. W drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, a od 23 do 28 wersetu mamy wymienione te wszystkie niebezpieczeństwa, z jakimi spotykał się apostoł święty Paweł podczas swojej pielgrzymki. Czas nam bardzo szybko ucieka. Nie będziemy cytować tej całości. Ja chciałem zwrócić uwagę, jak wiele razy apostoł święty Paweł był narażony na śmierć, na ból, tylko dlatego, że starał się naśladować Pana Jezusa. Zachodzi teraz pytanie, czy ja jestem w stanie skorzystać z tego wzoru pójścia za Panem? Czy jednak ta droga wydaje się zbyt trudna? Komuś może się wydawać, że to zbyt wielkie poświęcenie. Bo można się spotkać z prześladowaniem. Można się stać pośmiewiskiem. Można się napotkać z jakimiś nieprzyjemnościami. Ale co na to apostoł Paweł? W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w wersetach 35, potem 38 do 39, czytamy tak. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jemu nic nie było w stanie przeszkodzić w pójściu za Panem. Nie dało się nie zauważyć, jak bardzo wypełniły się słowa cytowane wcześniej o tym, jak wiele musi wycierpieć dla imienia Pańskiego. Mamy tu kolejne potwierdzenie, przepraszam, że słowa Pańskie muszą zostać wypełnione i nie mogą pozostać bez żadnego echa. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na stosunek apostoła świętego Pawła do cierpień i niebezpieczeństw, na jakie był narażony w czasie swojej pracy. O trudach już mówiliśmy, a co na to apostoł? W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 17 wersecie, czytamy takie bardzo piękne słowa. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Drodzy braterstwo, człowiek, któremu wielokrotnie groziło śmiertelne niebezpieczeństwo i komu przyszło znosić wielokrotne chłosty, określa to jako nieznaczny, chwilowy ucisk. Jestem pewien, że gdybyśmy znaleźli się w takiej podobnej sytuacji, to staralibyśmy się na przyszłość takich przeżyć unikać, a nie przeżywać pewnych koszmarów ponownie. A ten wspaniały człowiek nazywa to wszystko jako króciuchny, nieznaczny, chwilowy ucisk. A jego nieszczęściami, jego cierpieniem można by było obdzielić kilkadziesiąt osób i jeszcze by nam zostało. Ten człowiek przyjmuje to jako chwilowy, nieznaczny ucisk. Siła charakteru tego człowieka była tak wielka, że nie obawiał się strofować nawet tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z Panem Jezusem. Pamiętamy sytuację, kiedy to właśnie apostoł Paweł napiętnował zachowanie świętego Piotra, zarzucając mu obłudne postępowanie. Całe to wydarzenie mamy opisane w liście do Galacjan w 2 rozdziale od 11 do 14 wersetu. Widzimy tutaj, że jego wielka wiara i miłość do swego Pana nie pozwoliła mu przejść obojętnie obok takiego zachowania. Skoro ma iść za Panem, to musi to robić przystojnie i porządnie, nie tolerując żadnych przejawów obłudy. Zastosował się dokładnie do słów złotej reguły wspominanej już dzisiaj. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Są to słowa z Ewangelii według świętego Mateusza z 18 rozdziału, 15 wersetu. Co prawda to napomnienie nie było udzielone sam na sam, ale i zachowanie Piotra było dosyć publiczne, dlatego to napomnienie zostało udzielone właśnie w taki, a nie inny sposób. Sam zainteresowany wcale nie był obrażony za te słowa, bo potem z wielkim szacunkiem odnosi się do osoby apostoła Pawła. W drugim liście apostoła Piotra, w 3 rozdziale, 15 wersecie czytamy takie słowa. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Mamy tutaj wspaniałą lekcję jeszcze zapisaną w tym krótkim wersie. Czy my potrafimy przebaczać? Kiedy klękamy do modlitwy, używamy słów i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale takiego zachowania to ja ci nie zapomnę do śmierci. Gdzie tutaj znajdują zastosowanie słowa tej wspaniałej modlitwy pańskiej? Zapominamy przez moment, że nasze grzechy bywają odpuszczane na tyle, na ile my potrafimy odpuścić tym, którzy coś zawinili przeciwko nam. Biorąc pod uwagę te wszystkie przykłady tych, którzy poszli za Panem, obierzmy sobie dziś, komu tak naprawdę będziemy służyć. Bo to jest bardzo chwalebna służba, przynosząca wielkie błogosławieństwo. A ten króciuchny, lekki ucisk przyniesie nam wielką chwałę, cześć i żywot wieczny, o który wszyscy się ubiegamy. A kiedy zastosujemy te wszystkie przykłady w naszej wędrówce za Panem, kiedy wypełnimy naszą deklarację, że ja i dom mój będziemy służyli Panu, to będziemy mogli liczyć na Bożą pomoc, może błogosławieństwo. A na końcu naszej ziemskiej wędrówki będziemy mogli z czystym sumieniem powtórzyć słowa i za Jozuem, że ja służyłem przez całe życie Panu, bo dobrze wybrałem, komu chcę służyć. I również będziemy mogli powtórzyć za apostołem świętym Pawłem słowa zapisane w 2 liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, a od 7 do 8 wersetu. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Co daj nam Boże. Amen.